Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Dzień dobry wieczór, Marku, jak miło.
Miło, miło, a w dodatku upłynął miesiąc i czas najwyższy zareklamować, opowiedzieć o kolejnym numerze Nieznanego Świata, już marcowy. No to co tam ciekawego w marcowym Nieznanym Świecie?
Jak zwykle dużo ciekawego, muszę powiedzieć. Numer jest wypchany po brzegi różnego rodzaju treściami. Trafił do kiosku 21 lutego, czyli we wtorek. No i jak powiedziałem, w nim jak zwykle mnóstwo ciekawości, w tym nietypowy wstępniak redaktor naczelny. Wiemy, że wiele osób ceniło sobie wstępniaki Marka Rymuszko i Anna Szczycka próbuje iść w jego ślady, co jej się udaje, nie oszukujmy się, ale ten wstępniak ma taki szczególny charakter, bo dotyczy nietypowego jubileuszu trzechlecia pandemii, a raczej plandemii, bo w świetle obecnej, pomijanej na tle wojny w Ukrainie dyskusji o takich sprawach jak na przykład sens dawek przypominających, no należy mówić otwarcie, podobnie jak o innych przemilczanych sprawach związanych z działalnością tak zwanej Big Pharmy.
Tak, w dodatku temat jak najbardziej nośny w tym sensie, że bardzo wielu ludzi, którzy dało się jakiś czas temu przestraszyć, spanikowało, sam się do nich zaliczam, no w tej chwili ze zdumieniem odkrywają krok po kroku no skalę manipulacji, której wszyscy zostaliśmy poddani. I to są rzeczy, no ja nie przypuszczałem, po prostu nie przypuszczałem, że aż tak bardzo można społeczeństwem, moimi przecież przyjaciółmi, znajomymi, mną samym, manipulować tak po prostu na zimno, na chłodno, bo ktoś ma interes do zrobienia, bo jest może coś innego jeszcze w planach. Przyznam się, że temat no, taki wycelowany w punkt, te 3 lata, myślę, że wszystkim nam dały dobrze w kość i dzisiaj naprawdę mało jest takich ludzi, którzy uważają, że czas pandemii to był taki czas, w którym wszystko było korrekt i wszystko odbywało się tak, jak powinno. Ja znam bardzo niewielu takich ludzi.
Tak, i te afery cały czas wychodzą na światło dzienne. Całkiem niedawno media pisały, że przecież u szczytu tych zamówień publicznych na szczepionki producenci nagle podnieśli ich cenę. Tak, czyli nagle też okazało się, że nie interesują ich te hasła, te wszystkie slogany, o których mówili pomocy, zatrzymania pandemii, tylko obchodzą ich po prostu pieniądze. No ale tych afer wokół COVID to 19, to mamy cały wachlarz, bo to przecież chodzi też o uciszanie lekarzy, którzy próbowali leczyć chorobę koronawirusową przy pomocy jakichś tam metod alternatywnych, czasami nawet naturalnych, albo też istniejących leków. No ale chyba wszystkim, nawet tym, którzy, jak powiedziałeś, przestraszyli się i przestrzegali reżimu sanitarnego zgodnie z zaleceniami, w pamięci pozostaną te codzienne występy gadających głów, profesorów, którzy też nagle teraz zniknęli. Oni wszyscy nam przypominali codziennie, dobitnie, że trzeba myć ręce, bo inaczej umrzemy. I się szczepić i czekać na kolejny odcinek programu. Ale narodziny tego koronawirusa wuhańskiego oryginalnego, dlatego że on też już jest tak jakby dla niektórych odrębnym tematem w świetle mutacji, których dokonuje Omikron, no to wciąż jest bardzo kontrowersyjna sprawa. Ja tych, którzy są zainteresowani, odsyłam do numeru wrześniowego, 9 z 2021 roku, gdzie opublikowaliśmy artykuł Kto stworzył SARS-CoV-2. O tych informacjach dzisiaj się nie mówi, dlatego że już są przykryte po prostu innymi aferami, ale warto się z tym zapoznać. Ale chyba najbardziej taką bulwersującą dla mnie osobiście kwestią w przypadku także polskiej sceny medycznej, to jest tak zwany dług zdrowotny COVID-u, bo nagle się okazuje, że pacjenci z chorobami przewlekłymi, z nowotworami po prostu byli nieleczeni z racji tego, że no, był przestój, tak, wywołany koronawirusem.
Tak, to prawda. Jeśli chodzi w ogóle o lekarzy, to mamy przynajmniej 2 problemy w tej chwili, dostrzegam. Jeden z nich to no niestety trudno to powiedzieć w czasie przeszłym. Do dzisiaj lekarze, którzy nie ze wszystkim się zgadzali i proponowali pewną alternatywę. Do dzisiaj są karani, do dzisiaj są pozbawiani możliwości wykonywania zawodu albo stosuje się wobec nich inne represje. Do dzisiaj filmiki na YouTubie, które mówią o... jakby troszeczkę inaczej patrzą na problem, no mają problemy, tak to bardzo ogólnie powiedzmy, a wcześniej miały jeszcze większe, bo po prostu znikały po kilku godzinach. To jest pierwszy dział zagadnień, czyli lekarze, którzy no do dzisiaj są ścigani, to chyba najlepsze podsumowanie, ale żeby nie było tak różowo, to niestety pojawiła się, myślę, że czas pandemii to obnażył, pojawiła się inna twarz lekarzy albo środowiska lekarskiego, które, owszem, bardzo wielu lekarzy zachowywało się znakomicie, tak jak powinni, tak jak to się kojarzy z powołaniem lekarskim, no ale niestety zdarzali się lekarze, sam miałem okazję kogoś takiego obserwować, którzy się zachowywali absolutnie skandalicznie. Nie miało to nic wspólnego z jakimś powołaniem lekarskim, z tym, że lekarz, owszem, zarabia niezłe pieniądze w naszym społeczeństwie i w każdym innym, ale też jest zobowiązany, jakaś tak tradycja o tym mówi, żeby jednak świadczyć pomoc, poświęcać się, no robić dla tego społeczeństwa bardzo dużo. Okazuje się, że część lekarzy to byli pierwsi ludzie, którzy odcięli się od reszty społeczeństwa. W związku z tym po pierwsze nie mogli wykonywać swojego zawodu, nie mogli udzielać pomocy. To są rzeczy moim zdaniem karygodne, niezwykłe, po prostu bulwersujące. To oczywiście nie wymazuje tego, że cała masa innych lekarzy po prostu orała w czasie tej epidemii w sposób, o nadgodzinach to już nawet trudno mówić, o naddobach może prędzej. No właśnie, to takie trudne momenty, trudne sytuacje, one zawsze pokazują, jak wygląda, jak to się wszystko dzieli i jak to w gruncie rzeczy skomplikowane wszystko jest.
Tak, ale z drugiej strony no, popatrzmy na to pod tym kątem, że jeżeli kiedyś wybuchnie kolejna pandemia naprawdę zaraźliwej choroby, to ludzie będą pamiętać to, co się działo teraz, co dzieje się teraz i naprawdę odpuszczą sobie wszelkie środki ostrożności na większą skalę. Bo jakbyśmy przeanalizowali tą narrację ze strony nie tylko WHO, ale i polskich władz, no to jest ona tak pełna sprzeczności, że z dzisiejszej perspektywy to ja sam z siebie się śmieję, muszę powiedzieć.
No tak, ale to, co powiedziałeś, to też rysuje niewesołą perspektywę, bo a nuż ta następna epidemia będzie naprawdę mordercza, to wtedy będą się działy rzeczy no, straszliwe.
Tak, no nie mówimy nawet o pandemii, tylko po prostu jakiejś mniejszej epidemii, jakiejś może nawet niekoniecznie nowej choroby. No, tak mi się wydaje, że zmarnowano ogromną szansę. I wyszła z tego naprawdę niezła kpina, bo okazuje się, że jeszcze rok temu nas straszono wszystkich, no półtora roku nas straszono śmiercią, tak, że musimy nosić maseczki i sklepy będą otwierane tylko dla seniorów w danych godzinach i tak dalej, i tak dalej. A nagle okazuje się, że po tych kilkunastu miesiącach, pomimo napływu ogromnej rzeszy imigrantów do Polski, no choroby to w zasadzie nie ma. Co tu więcej dodać?
Na pewno już nic nie dodawajmy na temat pandemii. Jest, tutaj sobie przewijam, patrzę i widzę niezwykle ciekawy artykuł Wojciecha Chudzińskiego. Czy nasze narodziny to początek snu? Świetny tytuł, a co w środku?
Nazwisko Wojciecha Chudzińskiego zawsze gwarantuje jakość. Jest to kolejna odsłona takiego mikrocyklu, o którym już mówiliśmy w poprzednich przeglądach Nieznanego Świata. I dotyczy on między innymi wspomnień przedurodzeniowych. Nie chodzi tutaj stricte o wcześniejsze inkarnacje i przypadki, kiedy ktoś w hipnozie przenosił się do poprzedniego życia. To jest bardziej rozległy temat. Chodzi o zdarzenia nie tylko bardziej tajemnicze, ale i rzadko wspominane w literaturze, podczas których w regresji ludzie cofali się do momentu krótko przed narodzinami. No i opisywali, co się wtedy działo z ich świadomością. I po pierwsze, no, wszystko wskazywało na to, że ta rozwinięta świadomość, rozwinięte postrzeganie nawet, istniało już w okresie prenatalnym. Tyle, że nie dotyczyło ono zawsze w 100% tylko płodu, ale też innego strumienia świadomości. Innymi słowy, niektórzy ludzie postrzegali się wtedy z dwóch perspektyw. Jako wspomnianego strumienia świadomości i tego strumienia, który się wcielał się w ciało, rozwijające się w ciele matki i był już człowiekiem. Wniosek z tego taki, mówiąc już bardzo, bardzo krótko, że świadomość egzystuje poza ciałem, a łączy się z nim przez odbiornik zwany mózgiem, który ma jednak bardzo ograniczony zakres odbierania bodźców. Okazjonalnie wyłapuje te bodźce tak zwane ponadzmysłowe paranormalne. No i po prostu inkarnuje się ta świadomość bezcielesna w rozwijające się ciało. Następnie przychodzi na świat, ale już ten zakres odbierania rzeczywistości ma bardzo ograniczony. To wskazuje na przykład, dlaczego nie pamiętamy chociażby poprzednich wcieleń. No ale badania tego zjawiska podjęło się wielu, wielu naprawdę znanych parapsychologów i nie tylko parapsychologów, dlatego że mówiąc o parapsychologach, no często odnosimy się tak naprawdę do naukowców rzeczywistych z tytułami naukowymi, prowadzącymi swoją pracę badawczą, czasami pełniących funkcje akademickie, tylko że po prostu zajmujących się tematami, które były poza naukowym obiegiem. No ale więcej szczegółów na ten temat w tym niezwykle ciekawym kolejnym artykule Wojtka Chudzińskiego.
Jest też kolejny materiał, który no, mocno przykuł moją uwagę. Nosi on tytuł Mikrochimeryzm, zdumiewający fenomen macierzyństwa. I dowiadujemy się z niego między innymi, że ciąża, poród to jest taki czas, w którym dzieją się rzeczy niezwykłe i kiedy się zaczyna badać ten czas, ten stan kobiety, w sumie dziecka, to można odkryć, że na przykład płód jest bardzo związany z matką nie tylko psychicznie, ale i fizjologicznie, na poziomie genetycznym, no ale to nie tak prosto, że no dziedziczy jakąś część kodu DNA. Myślę, że to sięga głębiej. To jest artykuł dr Małgorzaty Stępień. A co więcej możemy zdradzić?
Mikrochimeryzm to bardzo tajemnicze zjawisko z punktu widzenia biologii i dotyczy występowania w ciałach matek komórek pochodzących od dzieci. I to nie jest niczym dziwnym, gdyby nie fakt, że te komórki są w stanie przetrwać dekady. I z czym się to wiąże? Na przykład, czy może to zjawisko narażać kobietę na jakieś choroby? A może wręcz przeciwnie, jak postulują niektórzy badacze, mikrochimeryzm może pomagać w tworzeniu nowatorskich terapii przeciwko niektórym przewlekłym chorobom. No tutaj już mamy do czynienia z rozważaniami bardziej naukowej natury i więcej możecie dowiedzieć się w artykule dr Małgorzaty Stępień, które to nazwisko też zawsze jest gwarantem no, najwyższej jakości doznań czytelniczych.
Często taki problem pojawia się w różnego rodzaju dyskusjach no, toczonych w rozmaitych miejscach. W jaki sposób tak naprawdę można dobrze opisać świat? Czy lepszym narzędziem, ale w każdym razie sposobem opisu jest sposób poprzez pryzmat nauki, czy też lepiej sprawi się duchowość? Na ten problem natykamy się w kolejnym artykule, który no, nawiązuje do wieży Babel.
Tak, jest to artykuł dr Donaty Adamskiej-Rutkowskiej. Jego tytuł to Brak językowej wieży Babel. I ona tam zadaje bardzo ważne pytanie, no, o którym zresztą powiedziałeś. Co lepiej opisuje rzeczywistość? Czy nauka, czy może duchowość? Chodzi o funkcjonowanie rzeczywistości wszechświata. O, tak bym powiedział. Patrząc na takie zbieżności pomiędzy odkryciami współczesnej nauki, a na przykład kosmologią hinduską, o czym żeśmy kiedyś mówili w naszym programie z cyklu debaty z cyklu Oblicza Nieznanego, no to patrząc na tę kosmologię hinduską, to odkryjemy, że ona jest niezwykle aktualna w świetle obecnych odkryć. Oni po prostu 1000 lat temu mówili o tych samych rzeczach, tylko innym językiem. No jaki wypływa z tego wniosek? Otóż mamy do czynienia z dwoma sprzecznymi wizjami świata, pisze dr Danuta Adamska-Rutkowska, które jednak się wzajemnie uzupełniają i każda z nich dostrzega odrębną część do rzeczywistości. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że ja mam pewne problemy ze zdefiniowaniem tego terminu duchowość, który bywa moim zdaniem błędnie utożsamiany z naukami z pogranicza. No bo duchowość to duchowość, tak? Ale czasami niektórzy ludzie przekładają termin duchowość na takie zjawiska jak życie po śmierci, reinkarnacja, wspomnienia z poprzedniego życia i tak dalej, i tak dalej. I te zjawiska są przecież badane przez parapsychologów. My tam niekoniecznie musimy aplikować ten aparat naszych wierzeń do tego, żeby czegoś się o tych zjawiskach dowiedzieć lub wysnuć na podstawie relacji czy zebranych poszlak jakiś wniosek. Także tutaj taka mała moja uwaga, dodająca może jakiegoś smaczku tym rozważaniom. Natomiast w drugiej części swojego tekstu, i tu już jest bardzo ciekawa sprawa, Danuta bierze pod uwagę kilka obiegowych, ezoterycznych prawd, to znaczy na przykład takie hasło, że karma zawsze wraca, tak? Albo że energia podąża za uwagą. I rozkładając je na czynniki pierwsze, obala niektóre z nich. To jest bardzo ciekawe. A wynika z tego taki wniosek, że zasady czy prawa, które są powtarzane, kopiowane i ludzie nie zawsze rozumieją ich sens, zaprowadzają nas w taki ślepy zaułek. I to dotyczy zarówno nauki, jak i duchowości. A czasami nawet i religii, że my powtarzamy coś, czego nas nauczono, ale już nie nauczono nas tego rozkładać na czynniki pierwsze.
To jest niestety nieszczęście. Ja nawet nie wiem, czy współczesnego świata. Myślę, że ten problem dręczy ludzkość od dawna, że my bardziej skłonni jesteśmy wierzyć niż wiedzieć albo podchodzić do świata w sposób naukowy, ale w taki dobry naukowy sposób, bo jest nauka, którą można zdefiniować jako kanon pewnych praw, w które należy paradoksalnie wierzyć, ale jest też na szczęście nauka, która uprawiana jest w sposób taki, jak to sobie zaplanowali ojcowie założyciele, czyli zawsze mamy pewną teorię, którą trzeba próbować obalić i dopiero jak jej się nie da obalić tak w sposób prosty, to mamy jakiś początek nowej drogi. Ja myślę, że to dzisiaj w ogóle nie jest przyjmowane. Chętniej wierzymy niż wiemy. To nie jest chyba dobre wyjście. Ja wszystkim polecam, żeby jednak nie odrzucali nauki jako takiej, bo nauka mówi nam tylko o pewnym wycinku rzeczywistości. Nawet ludzie jakoś tak głęboko uformowani i patrzący na świat jednak nie tylko przez szkiełko i oko, czy szkiełkiem za pomocą szkiełka i za pomocą oka, to oni jednak równie dobrze mogą z nauką się zaprzyjaźnić. Nauka wbrew pozorom bardzo wiele z tego wycinka świata tłumaczy, no tylko to musi być nauka, a nie wiara w naukę. To dwie zupełnie różne sprawy. Piotrze, a jest jeszcze artykuł króciutki w Kronice Akaszy pod redakcją Wojciecha Chudzińskiego i obecnego tu Piotra Cielebiasia, który mówi o mrożeniu Rosji.
Tak, myśmy się do tego odnieśli już jakiś czas temu w naszej innej debacie z cyklu Oblicza Nieznanego pod tytułem Putinator. I tam padły te słowa o wojnie pogodowej możliwej, która rozegrała się gdzieś tam na przełomie ubiegłego i bieżącego roku. No cóż, mrożenie Syberii to brzmi trochę jak wożenie drewna do lasu, tak? No ale pamiętacie tą zimę stulecia, która w okolicach Bożego Narodzenia sparaliżowała Stany Zjednoczone i jakieś potężne mrozy, które nadciągnęły nad Syberię niedługo później. Mówiono nawet, że padł rekord zimna, -73 i trochę stopnia. Okazało się to nie do końca prawdą, ale do rzeczy. W sieci zaroiło się od różnego rodzaju teorii, że te anomalie pogodowe występujące jedna po drugiej to nie jest skutek zmian klimatu, tylko wywołane sztucznie efekty. Czyli zaaplikowanie broni pogodowej, a konkretnie mówiąc systemu HARP, którego najsłynniejsza część znajduje się w miejscowości Gascona na Alasce. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że już od około 20 lat te teorie się utrzymują i zostały zainicjowane przez samych Rosjan, a także przez Chińczyków, którzy nagle na początku bieżącego stulecia zaczęli twierdzić, że alarmować społeczność międzynarodową, że Amerykanie robią sobie jakiś dziwny program badania jonosfery, który może manipulować pogodą, ba, może wywoływać ponoć inne niszczycielskie zjawiska. I jeszcze co byłoby w tym dobre, znaczy powiem tak, no może te apele by się na coś zdały, tak? Gdyby nie fakt, że jak się okazało, Rosjanie mieli coś podobnego już 10 lat przed wybudowaniem Harpu. No cóż, interesująca hipoteza, troszeczkę nam przygasła, może dlatego, że robi się coraz cieplej, ale meteorolodzy, co ciekawe, zapowiadają gdzieś tam na najbliższe tygodnie możliwe uderzenie takiej zimy w Europę, także zobaczymy, czy i tu pojawią się teorie spiskowe.
No tak, Piotrze, czy coś jeszcze polecamy? No trudno polecić cały numer, bo tych stron jest blisko 70. Tak jak powiedziałeś, numer nabity ciekawymi informacjami. Siłą rzeczy musimy wybierać. Jak zwykle pojawia się na przykład, ja zwróciłem uwagę na artykuł doktora Piotra Piotrowskiego o mandalach Plutona. To chociażby z takich rzeczy. No oczywiście stały przegląd nowości wydawniczych. Jest też artykuł znowu obecnego tutaj Piotra Cielebiasia z cyklu Filmoteka Nieznanego Świata. Tu sobie Państwo możecie, tak jak słuchacie nas, mam nadzieję, co tydzień, kiedy rozmawiamy z Piotrem o filmach, tu możecie sobie w wykonaniu Piotra poczytać o kolejnym filmie.
Tak, a przy okazji o filmotece też, dlatego że zwracam tam uwagę, że taki program jest, istnieje i warto słuchać, dlatego że nie wszystkie recenzje się w Nieznanym Świecie mieszczą. A co jeszcze chciałem dodać? No, bardzo ciekawy artykuł w marcowym numerze na temat Eli Melecha, cudotwórcy z Leżajska. No i równie interesujący wywiad Doroty Czerwińskiej z Romanem Nachtem, osobą, która jest wielu słuchaczom Radia Paranormalium pewnie znana. No, mówi tam on o swoim niezwykłym życiu, pełnym zwrotów akcji, ale też pasji do nieznanego, zainteresowaniu UFO, no i też o blokadach na drodze do rozwoju ludzkości. Pamiętajcie, że numer bieżący możecie nabyć w kioskach, w salonikach prasowych, także za pośrednictwem strony nieznany.pl. Numery archiwalne również są tam dostępne. Zapraszam też na naszą platformę elektroniczną e.nieznanyswiat.pl, no i na nasze strony w mediach społecznościowych. Pewnie gdzieś tam pod spodem Ivelios je dopisze. No i cóż, dziękuję Marku za kolejne spotkanie i pochylenie się nad nieznanym światem.
Ja też pięknie dziękuję, pozdrawiam. No i do usłyszenia za miesiąc.